Przystanek Historia. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan Stanisław Płużański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A rozmawiać będziemy o żołnierzach wyklętych. Jak co roku 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tak ich nazywamy, tych żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli najdłużej o wolną Polskę, kontynuowali walkę. I od tego właśnie chciałbym rozpocząć naszą rozmowę. Żołnierze wyklęci to tak naprawdę tacy sami żołnierze, jak ci, którzy walczyli w 1939 roku z Niemcami i po 17 września także z Sowietami, ci sami, którzy w czasie okupacji walczyli z Niemcami, ale także z sowiecką partyzantką, ci sami, którzy walczyli i ginęli, walcząc z NKWD czy z Rosjanami na Kresach jeszcze w czasie II wojny światowej, a ci, o których dziś rozmawiamy, przetrwali najdłużej, walczyli, no jeszcze ostatni z nich zginął hen w 1963 roku.
Tak, na pewno tutaj mamy do czynienia z kontynuacją walki z okresu II wojny światowej, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tym bardziej, że właśnie tak jak pan już wspomniał, duża część tych ludzi zaczęła walkę z nowym okupantem jeszcze przed końcem II wojny światowej. Jeszcze w 1944 roku na Kresach Wschodnich można właśnie już mówić o podziemiu antykomunistycznym, o podziemiu antysowieckim, właśnie o żołnierzach wyklętych.
No to od razu taki przykład, żeby pokazać państwu jeden życiorys, który jak w soczewce skupia wszystkie te właśnie wydarzenia. Maciej Kalenkiewicz, kotwicz, saper, żołnierz września, potem w oddziale wydzielonym majora Hubala, przerzucony do Londynu, jeden z twórców, pomysłodawców cichociemnych, skacze do kraju, tutaj toczy zażarte walki z jednym i z drugim najeźdźcą, traci rękę, Rosjanie się go bardzo boją, nazywają bezrukim majorem, ginie na Kresach Wschodnich pod Surkątami, to jest sierpień 1944 roku, kiedy jego koledzy walczą z Niemcami w Warszawie, już trwa powstanie. To pokazuje, że ci ludzie nie wybrali swojego losu, najeźdźcy zmuszali ich do podjęcia walki.
To prawda, tych przykładów jest zresztą znacznie więcej, zwłaszcza właśnie tych kresowych żołnierzy, którzy walczyli w 1944 roku, chociażby Mieczysław Niedziński, pseudonim Niemen, czy też Men, który był obrońcą Lwowa w czasie wojny, był żołnierzem Armii Krajowej, a właśnie już po wojnie był twórcą samoobrony ziemi grodzieńskiej i walczył jeszcze w późnych latach 40. Nie złożył broni, tak samo Czesław Zajączkowski-Ragner, czy Zygmunt Szendzielarz-Łupaszka, który od 1943 roku w zasadzie już nie tylko walczył z Niemcami i z litewskimi oddziałami kolaboracyjnymi, ale właśnie już prowadził w zasadzie tę walkę antysowiecką, ponieważ walczył z partyzantką radziecką, partyzantką sowiecką. I dla tych ludzi na Kresach Wschodnich to było najbardziej oczywiste, że ta walka musi być kontynuowana, że wróg ze wschodu jest tak samo niebezpieczny jak ten z zachodu. Dlatego właśnie to powstanie antykomunistyczne, które upamiętniamy nie tylko 1 marca, ale też cały rok w zasadzie pamiętamy o tych bohaterach, no to właśnie to powstanie rozpoczęło się właśnie na Kresach.
I skoro wspomniał pan o Łupaszce, ta jego słynna odezwa, nie jesteśmy żadnymi bandytami. On wspaniale tłumaczy, że oni biją się o wolną Polskę, która została sprzedana niejako komunistom i Sowietom.
Tak, a ta odezwa kolportowana w postaci ulotek w 1946 roku na Pomorzu, właśnie to już było 2 lata po tym, jak Łupaszka opuścił swoją ukochaną Wileńszczyznę, jak od 2 lat prowadził walkę właśnie z komunistami. Oczywiście warunki się zmieniły. Sytuacja zarówno geopolityczna, światowa, jak i krajowa uległa diametralnej zmianie. Te z nazwy przynajmniej polskie władze stwarzały pewne pozory normalności, ludzie byli wyczerpani wojną.
Przecież ogłaszano nawet amnestie, które tak naprawdę służyły temu, żeby zidentyfikować tych wszystkich ludzi podziemia.
Tak, te hasła o tym, że właśnie demokracja ludowa, że w końcu właśnie przywracamy władzę ludziom. To wszystko jednak stwarzało, można powiedzieć, pokusę, żeby skorzystać z tego i po prostu spróbować chociaż normalnie żyć. I wielu z tych żołnierzy faktycznie podjęło próbę powrotu do normalnego życia. Przecież właśnie na przełomie 44 i 45 roku wielu z tych żołnierzy próbowało wrócić do domu, próbowało normalnie żyć, próbowało odłożyć karabin i po prostu zobaczyć, może coś z tej demokracji, może coś z tej wolności jednak uda się metodami niezbrojnymi wypracować w tej nowej rzeczywistości. No ale ta rzeczywistość szybko została zweryfikowana. Tu na przykład Hieronim Dekutowski-Zapora, cichociemny, który w 1944 roku rozwiązuje swój oddział i rozsyła swoich żołnierzy do domów. Już na początku 1945 roku jest z powrotem w lesie, a w lutym wznawia działalność zbrojną. Jest Józef Kuraś-Ogień, który przecież wchodzi w te struktury komunistyczne, nawet zostaje szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Nowym Targu. On w kwietniu 1945 roku opuszcza ten posterunek i wznawia walkę. Zdzisław Broński-Uskok też podejmuje taką próbę, więc mamy tutaj całą plejadę osób, które były szalenie zasłużone, walczyły w Armii Krajowej, w batalionach chłopskich, w Narodowych Siłach Zbrojnych. Te osoby prawdopodobnie też już były zmęczone walką, jak całe społeczeństwo, ale po prostu ta rzeczywistość, którą zastali, ta komunistyczna rzeczywistość, nie dawała im wyboru. Tak samo jak były też z drugiej strony inne osoby, takie jak generał August Emil Fildorf, który od samego początku był nastawiony na prowadzenie dalszej pracy konspiracyjnej, czy nawet Leopold
Kuliński. Po rozwiązaniu Armii Krajowej przecież takie struktury zostały potajemnie stworzone.
Tak, Organizacja Niepodległość miała właśnie przejąć ciężar prowadzenia działalności podziemnej w kraju po rozwiązaniu Armii Krajowej, więc mamy tutaj ciągłość. Tak jak właśnie z Armii Krajowej przeszliśmy przez Organizację Niepodległość, która została dosyć szybko rozwiązana w wyniku między innymi aresztowania Nila czy Niedźwiadka, ale później organizacja nie przeszła w Delegaturę Sił Zbrojnych, później w Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Narodowe Siły Zbrojne razem z Narodową Organizacją Wojskową przeszły w Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, więc tutaj były pewne zmiany strukturalne, pewne zmiany organizacyjne, ale ta ciągłość była zachowana cały czas.
Mówimy o tym, że komuniści i Sowieci nie dali tym ludziom wyboru. Oni śnili wciąż o wolnej Polsce, ale czasem ta ich walka przekształcała się też w walkę o własne życie. Do lasu szli nie tylko doświadczeni w bojach ludzie, o których przed momentem mówiliśmy, ale cała rzesza młodych, którzy po raz pierwszy sięgnęli po broń.
To prawda. Od pewnego momentu widać swoistą sztafetę pokoleń. Tutaj warto wspomnieć chociażby o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu-Roju, który to właśnie tą swoją działalnością powojenną odznaczył się legendą na północnym Mazowszu. Jego brat Roman Dziemieszkiewicz aktywnie działał w czasie wojny, a właśnie po wojnie przez te wszystkie lata jego młodszy brat kontynuował działalność po tym, jak Roman został zamordowany przez czerwonoarmiejców. To też jest wiele mówiące, więc tych młodych ludzi faktycznie dużo garnęło się do partyzantki, do lasu, czy też do innych organizacji podziemnych z prostego często powodu. Przecież ci ludzie ginęli w trakcie tej walki. Powstanie warszawskie przyniosło tysiące ofiar nie tylko wśród cywilów, ale także żołnierzy. Cała akcja Burza oznaczała nie tylko krwawe walki z Niemcami, ale później wywózki ze strony Sowietów. Dziesiątki tysięcy ludzi zostały wywiezione i po prostu ci młodzi ludzie naturalnie ich zastępowali.
A trzeba przyznać, że Sowieci, by tak rzec, o wiele sprawniej rozbijali struktury polskiego podziemia. No bo mieli też mnóstwo agentów, ludzi, którzy uwierzyli im, uwierzyli w komunizm.
Tak, to widać, że po prostu Związek Radziecki, można powiedzieć kolokwialnie, szlifował te umiejętności przez całe swoje istnienie, ponieważ tak jak terroryzował swoich obywateli, tak jak musiał mieć rozbudowaną sieć agentów w swoim kraju, chociażby ze względu na liczne mniejszości narodowe, tutaj po prostu oni byli faktycznie w tym znacznie sprawniejsi niż Niemcy podczas administrowania tymi terenami, więc sprawnie rozbijali różnego rodzaju organizacje podziemne. No i tutaj też bardzo dużą rolę odegrała wspomniana przez pana na początku instytucja amnestii. Amnestii, które powtarzały się cyklicznie. W 1945 roku była amnestia Radosława, w 1946 roku też ogłaszano amnestię, a największa po wyborach 1947 roku, z której faktycznie wiele osób korzystało, też próbując uznać, że może tym razem komuniści dotrzymają słowa. I tutaj też to pokazuje dramat tych ludzi, którzy kolejne lata musieli walczyć z jeszcze cięższym przeciwnikiem, w jeszcze trudniejszych okolicznościach. Wielu partyzantów, z którymi rozmawiałem, mówiło, że w porównaniu do tego, co się działo po wojnie, partyzantka z okresu II wojny światowej była jak obóz harcerski. Że po prostu to, co ich spotkało po wojnie, nie da się porównać z niczym innym.
Aparat sowiecki, aparat Ludowego Wojska Polskiego, Milicji Obywatelskiej, NKWD, UB, te wszystkie siły rzucono przeciwko tym oddziałom, które stały się jak osaczona zwierzyna. Te niewielkie oddziały musiały być bardzo mobilne, uderzały szybko i musiały się natychmiast cofać, ale właściwie nie mieli żadnych szans.
Niestety to prawda. Przede wszystkim mieli przeciwko sobie największą armię świata, jaką była Armia Czerwona. Jeżeli w sytuacji, w której polscy komuniści nie dawali rady, zaraz wkraczały do akcji oddziały chociażby wojsk wewnętrznych NKWD, które brały udział w wielu walkach, chociażby nawet przegrana przez komunistów bitwa pod Kuryłówką, czy na Kresach Wschodnich, to wyłącznie z nimi walczyli żołnierze wyklęci, więc tutaj faktycznie był ten problem i to nawet widać, zwłaszcza w końcowym etapie tego powstania antykomunistycznego, kiedy przeciwko kilkuosobowym oddziałom partyzanckim kierowano do obław kilkuset żołnierzy, nawet do 1000. Więc tutaj naprawdę przewaga zarówno ludzi, sprzętu, w zasadzie wszystkiego, wszystko przemawiało na korzyść komunistów, a i tak żołnierze wyklęci przez tyle lat stawiali ten opór.
I to było bardzo liczne grono, bo szacuje się, że między 120 a 180 tysięcy, ze zrozumiałych powodów nie wiemy dokładnie. Nikt się tym bezpośrednio po wojnie nie chwalił, ale tylu ludzi stawiało opór. Ba, gdyby to było w jednym miejscu, jeden potężny oddział, ale tak jak mówimy, to były niewielkie, mobilne grupy, rozłożone w dodatku w czasie, bo przecież ten opór, tak jak mówimy, ten ostatni niezłomny poległ w walce w 1963 roku, Laluś.
To prawda, pamiętać też trzeba, że wiele osób cały czas się ukrywało. Może nie właśnie w formie zbrojnej, tak jak Laluś, ale ci ludzie cały czas się ukrywali, cały czas kontynuowali ten opór. A 1963 rok, to i tak to jest już kilkanaście lat po wojnie, to jest 18 lat od zakończenia II wojny światowej, więc mówimy o oporze na niesamowitą skalę, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę to, o czym wspomniałem wcześniej, czyli właśnie te straty podziemia w okresie II wojny światowej i przede wszystkim właśnie w trakcie akcji Burza czy Powstania Warszawskiego. Ci ludzie i tak podjęli się walki z nowym okupantem, mimo tego, jak właśnie byli zmęczeni, mimo tego, że prowadzili walkę od wielu, wielu lat, tak jak właśnie przytaczaliśmy te liczne przykłady w trakcie tej rozmowy, a te 120-180 tysięcy, w którym się zawiera też między innymi około 20 tysięcy żołnierzy oddziałów partyzanckich, ta liczba i tak dotyczy osób zrzeszonych w organizacjach podziemnych. Nie uwzględnia ludzi, którzy pomagali tym ludziom, którzy pomagali chociażby partyzantom, udzielali im schronienia, dawali im swoje jedzenie, udzielali
informacji. A bez tej pomocy oni by nie mieli szans przetrwać.
Weźmy przykład Lalusia, Józefa Franczaka. Do ukrycia jego zaangażowane były setki osób. Setki osób pomagały mu na przestrzeni tych lat, a do denuncjacji, do wskazania jego miejsca potrzebna była jedna osoba. Wystarczy jedna osoba, która pójdzie na współpracę, która wskaże miejsce pobytu takiego oddziału partyzanckiego, czy też jednego partyzanta, żeby siły komunistyczne były w stanie go namierzyć. Więc mamy do czynienia ze wsparciem tych ludzi, wsparciem oddziałów partyzanckich organizacji konspiracyjnych na niesamowitą skalę, której nie da się w zasadzie dzisiaj zmierzyć, ale trzeba mieć na uwadze, że ona naprawdę była ogromna.
Rozmawiamy o wyklętych, ale ta opowieść nie byłaby pełna, gdybyśmy nie powiedzieli o wściekłości komunistów, którzy odpuścili w pewnym momencie w latach 40., 50. nawet ściganie zbrodniarzy niemieckich, tych wojennych, ale wrogowi wewnętrznemu, jak tych dzielnych ludzi nazywano, nigdy. Ci, którzy nie zginęli w polu w walce, byli aresztowani, brutalne śledztwa, potem najczęściej strzał w tył głowy, ale zdarzały się i takie bandyckie prowokacje, jak udawane przerzucenie żołnierzy rzekomo za granicę, a tak naprawdę mordowano całe oddziały.
Chociażby właśnie operacja Lawina jest koronkowym przykładem właśnie takiej zbrodniczej działalności, kiedy po prostu wysadzono stodoły, w których przebywali partyzanci, ale to zaszczuwanie żołnierzy podziemia antykomunistycznego trwało przez długie, długie lata. Do 1989 roku ci ludzie w zasadzie byli, tak jak właśnie nazwa wskazuje, byli po prostu wyklęci. W wielu przypadkach to wyklęcie trwało nadal. Cały czas przecież mierzymy się z różnego rodzaju atakami skierowanymi wobec chociażby Obozu Narodowego, czy wobec Zygmunta Szendzielarza Łupaszki. Nawet wobec Hieronima Dekutowskiego Zapory pojawiają się różnego rodzaju oskarżenia i zarówno ci żołnierze byli prześladowani, w zasadzie jeżeli udało im się przeżyć, to żyli w naprawdę strasznych warunkach, żyli w większości przypadków po prostu w skrajnej biedzie. Ci żyjący do naszych czasów w zasadzie cały czas żyli nadzwyczaj skromnie, ale też o czym trzeba wspomnieć, to samo spotykało ich rodziny. Ta odpowiedzialność była rozciągana na żony, na dzieci, na rodziców. Oni wszyscy właśnie cierpieli ze względu na to, co robił ich najbliższy.
Za miłość do Polski tak naprawdę, bo przecież oni o wolną Polskę się pięknie bili. Mówimy o tej czarnej legendzie, o tych kłamstwach, które przypisano żołnierzom wyklętym. Komuniści tę nienawiść starali się kultywować, no a przede wszystkim ich wszystkich skazano na zapomnienie. My nie znamy ich grobów, dopiero ich szukamy. Dzięki Instytutowi Pamięci Narodowej wielu z nich udało się odnaleźć, zidentyfikować, ale wielu jeszcze czeka na odnalezienie. To jest nasz obowiązek. Myśli pan, że tą czarną legendę udało się pokonać? No, tak jak pan wspomniał, nawet dzisiaj słyszymy ze sceny politycznej, tej lewej oczywiście, jakieś absurdalne oczekiwania. Mówi się nawet o odszkodowaniach dla ofiar żołnierzy wyklętych. Ta narracja tyle lat po wojnie.
Na pewno w kwestii pamięci dotyczącej żołnierzy wyklętych udało się naprawdę dużo zrobić. Przede wszystkim udało ich się wyrwać z niepamięci. Ludzie po prostu dowiedzieli się o tym, co oni robili po wojnie, ale no niestety te ataki cały czas są kontynuowane, cały czas są środowiska, które starają się oczernić żołnierzy wyklętych, więc pod tym względem zarówno misja Instytutu Pamięci Narodowej, jak i po prostu ludzi, którym bliska jest ich sercu nasza ojczyzna, ci ludzie cały czas mają wiele do zrobienia, żeby o tę prawdę historyczną walczyć i o godność tych ludzi, którzy oddali często życie, zdrowie, najlepsze lata młodości właśnie w imię wolnej Polski i walczyli o to, żebyśmy my teraz mogli rozmawiać, żebyśmy mówili po polsku i byli niepodlegli. To jest zobowiązanie wobec tych ludzi, którzy poświęcili tak wiele. Dlatego właśnie my musimy cały czas walczyć o to, kiedy oni już nie mogą się sami bronić, to my musimy tym bardziej starać się, żeby ta prawda historyczna wybrzmiała, żeby wszystkie kłamstwa, które wobec nich są kierowane, były po prostu demaskowane, wyjaśniane, żeby w końcu znaleźć się w takiej sytuacji, w której nikt nie będzie podważał tego, że żołnierze wyklęci są bohaterami, bo tak w istocie jest.
A 1 marca to znakomita okazja, by oddać im hołd i by wspomnieć wspaniałych ludzi, którzy o Polskę się bili, choć, tak jak mówimy, szans na zwycięstwo po tej II wojnie światowej w walce z okupacją sowiecką i z komunistami praktycznie żadnych nie było. Pięknie dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Stanisław Płużański z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia. We'll be right back.